Jak wspomniałem kilka minut temu, mam radość drugi raz kierować słowo w czasie pielgrzymki sióstr do świętego Józefa. Już nie pamiętam o tym, o czym mówiłem wcześniej, poprzednim razem, ale dzisiaj chciałbym się podzielić pewnymi refleksjami nie swoimi, dlatego że ja nie jestem zakonnikiem, życie zakonne nie bardzo znam. Trochę o nim mam pojęcie, ale takie bardziej teoretyczne niż praktyczne. Dlatego postanowiłem przekazać siostrom kilka myśli ojca Piotra Rostworowskiego. To jest człowiek, który się urodził przed wojną drugą w Belgii. Po wojnie został zakonnikiem, najpierw benedyktynem, został skierowany do Tyńca, a potem przez przełożonych został skierowany do życia kamedulskiego. Był kamedułą przez wiele lat, był dość mocno zaangażowany, nawet jest taka anegdota o nim, ponieważ żył jakby pomiędzy dwoma klasztorami w Bieniszewie i na Bielanach, to ktoś z jego współbraci powiedział: ojciec Piotr 353 dni jest w drodze, a 2 dni jest wzorowym kamedułą. To jak na kamedułę to trochę mało, ale generalnie był człowiekiem bardzo zaangażowanym, a jednocześnie głęboko uduchowionym, a zakończył swoje życie w rekluzji we Włoszech, czyli w takim miejscu totalnego odosobnienia, gdzie nie miał już kontaktu z nikim, tylko był sam na sam z Bogiem i tam w tej rekluzji, chyba we Frascati, we Włoszech zmarł. I ta książka, którą mam przed sobą, zbiera jego myśli, jego wypowiedzi, ale także wypowiedzi o nim. I chciałbym kilka takich słów jego wypowiedzi przekazać. One dotyczą takich, myślę, fundamentalnych spraw związanych z życiem zakonnym. Będzie nieco o ofiarowaniu, o ubóstwie, o posłuszeństwie, o miłości, ale też w czasie już mszy świętej kilka słów na temat cierpienia, modlitwy i samotności. Pielgrzymka jest okazją do wdzięczności. Wdzięczności za życie, wdzięczności za powołanie, ale jest też takim zatrzymaniem się po to, żeby lepiej, intensywniej wejść jeszcze w to życie, do którego Pan Bóg powołuje, żeby jeszcze bardziej owocować. I to wezwanie Boże nie zawsze jest związane z jakimiś ułatwieniami. Kiedy kilka tygodni temu tak się zastanawiałem troszkę nad powołaniem świętego Józefa, to przyszła mi do głowy taka ciekawa myśl, że zobaczmy, święty Józef jest wezwany przez Boga, jest jakby wciągnięty w te dzieje zbawienia, jakby jest postawiony przed faktem dokonanym, ale się zgodził na to, wszedł w to życie i mógł być może oczekiwać, że skoro takie życie Pan Bóg mu zaproponował, to ma prawo oczekiwać czegoś nadzwyczajnego, ma prawo oczekiwać, że teraz wszystko mu będzie dane z góry, że wszystko mu będzie jakby ułatwione, że będzie miał ciągle z górki, dlatego że zgodził się na takie życie wyjątkowe. Tu się okazuje, że musiał pracować własnymi rękami, że musiał uciekać do Egiptu, że w zasadzie na kartach Ewangelii poza jednym słowem, które na pewno wypowiedział, nic nie jest zapisane. Umarł nie wiadomo kiedy, zszedł z tego świata jakby zapomniany, bo przecież on był tylko opiekunem tego, na którym Ewangelia się koncentruje. Mógł oczekiwać wiele i wtedy pewnie by się zawiódł, być może by gdzieś tam zgnuśniał, a przecież wiedział, jakie jest jego miejsce i wiedział, że nie może sobie rościć z tego powodu, że został powołany jakichś nadzwyczajnych praw. Ale to tak w życiu jest, że nie zawsze ci, którzy idą za Bogiem, za Jego wezwaniem, mają łatwiej. Zresztą Pan Jezus nigdy nie obiecywał nam gruszek na wierzbie. Mówi, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i mnie naśladuje. Tak więc ta dzisiejsza refleksja ma nam pomóc, może zachęcić, czy dodać zapału w tej drodze zakonnej. I taka pierwsza myśl, która mi jeszcze przyszła do głowy, zanim przejdę do słów, do myśli ojca Rostworowskiego, to jest to, że tutaj są siostry. To jest może takie oczywiste, ale samo słowo siostra już jest takim słowem, na którym warto się zatrzymać. Siostra to jest, jeżeli ktoś kogoś nazywa siostrą, to znaczy, że to są więzi bardzo takie głębokie. Siostry to są, nieraz się mówi, przyjaciółki na całe życie, mówiąc o krewnych, o tych siostrach rodzonych. Ale tutaj mamy przecież nie mniej ważną więź, dlatego że chodzi o wezwanie przez tego samego ojca. Czyli jeżeli ojciec wzywa, jeżeli siostry wzięły czy przyjęły to powołanie i są dla siebie siostrami, to już nawet z samego tego faktu można wiele wyprowadzić wniosków, w jaki sposób mam żyć, w jaki sposób mam funkcjonować. Nie zawsze to życie jest łatwe, nie zawsze to życie jest proste, ale już samo to sformułowanie, że nazywacie się siostry nawzajem siostrami, jest już takim ciekawym wezwaniem, o którym warto pamiętać. Ale mamy też, odbywając tą pielgrzymkę, pamiętać, że Bóg, który nas powołał, On sam umożliwia i dopełnia tego wszystkiego, co z tym wezwaniem związał. Czyli nie idziemy przez życie sami, jakiekolwiek byłoby nasze powołanie, ale jeżeli Bóg powołuje, to również umacnia i obdarza wszystkimi łaskami, które są do tego życia potrzebne. I kilka właśnie refleksji krótszych lub dłuższych ojca Piotra Rostworowskiego. Będę starał się to czytać tak, żeby nie brzmiało to zbyt monotonnie, żeby nie pousypiać. Tak, a propos tego usypiania, to jeszcze taka myśl niedawno usłyszałem w zakrystii, jak rozmawialiśmy po którejś z mszy świętych, że w czasie pewnego kazania jeden ksiądz tak mówił, że jakaś niewiasta usnęła i mówi do kogoś, kto siedzi obok, proszę ją obudzić. A ten, kto siedział obok tej pani, mówi, kto uśpił, niech obudzi. Mam nadzieję, że nikogo nie uśpię. Kilka refleksji. Najpierw refleksja ojca Piotra na temat ofiary, z którą jest związane życie zakonne. Pisze tak. Do tyńca zgłosił się kandydat i powiedział, że pragnie zostać benedyktynem, bo oni zajmują się sztuką i on liczy, że w zakonie będzie mógł w dalszym ciągu tej sztuce się oddawać. Powiedziałem mu, kochany, tego nie wiadomo, ale ty musisz wpierw wszystko złożyć na ołtarzu, a jeżeli Pan Jezus będzie chciał, żebyś się sztuką zajmował, to ci to Pan Jezus da. Na początku trzeba wszystko z siebie oddać Bogu, żeby te wartości były niejako ochrzczone przez ofiarę. Ów kandydat przyjął to oświadczenie ze smutkiem i nie zdecydował się zostać. Wchodzimy w życie obdarowani przez Boga, przez różne dary, przez różne charyzmaty, przez różne zdolności, ale kiedy właśnie wchodzimy na drogę powołania, musimy mieć świadomość, że to wszystko musi być od tego momentu nie tyle może podporządkowane życiu zakonnemu, co musi być w tą rzeczywistość wplecione, że nie może tu być takiego rozdwojenia, że czy jakiejś może frustracji, że mam takie a takie talenty, zdolności, a robię zupełnie co innego. Bo jeżeli Pan Jezus powołuje, to powołuje całego człowieka z tym wszystkim, co ma, z tym wszystkim, czym go obdarzył. Jeżeli powołanie zostało rozpoznane w sposób prawidłowy, to te talenty Pan Jezus z góry przewidział do takiego życia. Warto o tym pamiętać chociażby na podstawie słów, które przed chwilką przeczytałem. Kolejna refleksja o posłuszeństwie. Też bardzo, myślę, ciekawa. W zakonie stosunek do przełożonego jest stosunkiem zależności, nieraz trudnej dla człowieka. Nie ma gwarancji ten zakonnik, który ślubuje, że będzie miał zawsze przełożonych, którzy mu będą odpowiadać, i że każdy nowy przeor będzie dla niego przypływem entuzjazmu i zachwytu. Ale jest ślubowanie. Człowiek jest istotą zdolną przeprowadzić linię prostą przez to krótkie, kilkadziesiąt lat liczące życie. Jest do tego zdolny. I powinien sobie uświadomić, że jest do tego zdolny. Pan Jezus powiedział, że żaden, kto przykłada rękę do pługa, a obraca się wstecz, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. Przyłożyłeś rękę do pługa? Idź prosto do końca skiby. Wtedy i sam do siebie będziesz mógł mieć szacunek. Ta relacja jest chyba najtrudniejsza dla człowieka. Także pewnie w naszych czasach, które są czasami indywidualizmu, czasami takiego może dążenia do wręcz nieraz absurdalnej wolności, nawet wolności od Boga, od Jego praw. I ta relacja przełożony, podwładny, czy jakkolwiek by to nazwać, może być niekiedy zawsze trudna, ale tutaj właśnie ojciec Piotr Roztworowski zauważa, że człowiek jest do tego zdolny. Tym bardziej z Bożą pomocą, kiedy patrzy na życie z perspektywy wiary, a przecież na życie chrześcijanin ogólnie ma patrzeć z perspektywy wiary, tym bardziej osoba zakonna. To ta zachęta, czy to jakby potwierdzenie, że człowiek jest do tego zdolny, może to stwierdzenie, że tych kilkadziesiąt lat to da się jakoś przeżyć. Może nie jest zawsze proste, ale później jest wieczność. I dalej kolejna rzecz nie tyle będzie o czystości, co o miłości. Zresztą taką ciekawą refleksję kiedyś ojciec Augustyn, Józef Augustyn na temat czystości powiedział, że czystość to są jakby trzy płaszczyzny. Najpierw czystość w sensie wiary. W Piśmie Świętym często brak wierności Bogu, czy jakaś forma bałwochwalstwa czy odejście od Boga jest nazywana cudzołóstwem. Czyli ta pierwsza płaszczyzna czystości to jest czystość wiary, wierność Bogu, odrzucanie wszystkich bożków, jakiekolwiek by one były. Druga płaszczyzna czystości to jest taka wewnętrzna spójność, co jest przeciwieństwem dwulicowości czy jakiejś dwutorowości życia, jakiegoś rozdarcia. Czyli słowa spójne z czynami, z postawami. A trzecia płaszczyzna czystości to jest ta płaszczyzna, która najczęściej jest kojarzona z szóstym przykazaniem, która zabrania dla ocalenia godności człowieka uciekania się do tego wszystkiego, co powołaniu jest sprzeczne i w myślach, i słowach, i czynach. Ale przecież tak naprawdę w czystości chodzi o miłość i dlatego ojciec Piotr tak o tym pisze. Człowiek ma szczególną relację do miłości, bo powstał, powołany został do bytu przez miłość Boga. Otrzymał to życie poprzez miłość dwojga istot ludzkich. I rozwinąć może swoją osobowość tylko w miłości, innej drogi nie ma. Może wybrać różne drogi, może wybrać tę drogę bardziej naturalną, miłość w małżeństwie, ale która też jest drogą nadprzyrodzoną, uświęconą sakramentem. Może wybrać drogę wyrzeczenia się tego, ale jedna rzecz jest pewna, że jeżeli nie rozwinie się w miłości, to poniesie zasadniczą, decydującą porażkę życiową. I wtedy następuje jakaś atrofia człowieka, jakiś brak. Dlatego właśnie decyzja na przykład o powołaniu kapłańskim czy zakonnym jest poważną decyzją ryzykowną. Bo człowiek zrezygnuje z tej naturalnej, normalnej drogi rozwinięcia się w miłości, aby wszystkimi siłami skierować się ku niewidzialnemu Bogu i Jego sprawom. Jeżeli zaś opuści tę możliwość rozwinięcia się na zwyczajnej drodze miłości rodzinnej, a nie będzie miał dość rozmachu wewnętrznego, by pochwycić tamtą miłość, to wtedy pozostaje gdzieś w środku i może wylądować w miłości własnej. I wtedy może nastąpić atrofia życia tego człowieka. Widzimy z doświadczenia, że ludzie, którzy poświęcili się Bogu, ale faktycznie nie oddali się Bogu, to są ludzie nieszczęśliwi. To są ludzie, w których następuje jakieś zahamowanie. I tak jak normalne zdrowie życia duchowego, to jest jakby źródło bijące wody wciąż płynącej, to tam następuje zastój. I tak jak stojąca woda się psuje, tak i duch ludzki się wtedy psuje i występują różne takie małostkowe dewiacje ducha ludzkiego, i charakteru ludzkiego. A więc jakąkolwiek drogę człowiek wybierze, to musi oddać się miłości. Inaczej poniesie zasadniczą porażkę życiową. Jako człowiek, jako chrześcijanin. Myślę, że to są bardzo ważne słowa. Bardzo ważne słowa, które ukazują perspektywę życia, jakiekolwiek byłoby powołanie. Ale tutaj mówimy o powołaniu kapłańskim czy zakonnym, że jeżeli człowiek rezygnując w imię wyższej miłości z tej miłości naturalnej, małżeńskiej, a nie wchodząc w tą głęboką więź miłości z Bogiem czy z drugim człowiekiem, to właśnie gdzieś się może zatrzymać i może stać się wewnętrznie nieszczęśliwy. Warto o tym pamiętać i chociażby przy okazji tej pielgrzymki tą wolę wejścia w tą Bożą miłość, ale także w tą miłość ludzką, nieraz trudną, ale przecież możliwą, żeby w to wszystko na nowo wejść. Kolejna refleksja dotyczy, chociaż napisana była w 1948 roku, czy około tego roku, jest bardzo jakby na czasie. Mówi o ubóstwie wśród ubogich. Ubóstwo rozumiane nie tylko w sensie materialnym, ale także w sensie duchowym. Ojciec Piotr pisze tak. Żyjemy wśród świata, w którym jest dużo rozpaczy. Świata, który gorączkowo szuka drogi, który się szarpie, w którym jest zmęczenie, w którym jest niepokój, w którym jest wątpliwość, błądzenie i niewiara. I musimy mieć wielkie serce dla tej całej biedy tego świata, której i my jesteśmy. Ale w tym wszystkim my nie możemy upodobnić się do tych, którzy wątpią. My musimy wiedzieć, i dobrze wiedzieć, bo świat właśnie tego od nas potrzebuje. Potrzebuje wiedzieć, że my wiemy, że my mamy pewność naszej wiary, że my znamy Chrystusa. To jest wyzwanie, szczególnie właśnie w takich czasach jak nasze, chociażby w tym czasie tak zwanym pandemicznym, czy tym bardziej, kiedy za naszą granicą wschodnią toczy się wojna, że jest dużo lęku, niepokoju, czy nawet właśnie rozpaczy. Wiele osób, także bardzo młodych, dzisiaj ma myśli samobójcze. Jakoś nie może tego świata udźwignąć, tego życia. I nawet jeżeli czasami nami gardzą, czy z nas się śmieją, to podświadomości myślę, że oczekują od tego, że my wiemy, że my wierzymy. I nawet jeżeli my sami z tego świata pochodzimy i możemy się zmagać z różnymi trudnościami, wątpliwościami, czy z jakimiś okresami mroku, czy ciemności, to jak tutaj ojciec Piotr mówi, my musimy wiedzieć i wierzyć. I tutaj jest potrzebne takie bardzo świadome wejście we własne trudności, własne niedoskonałości, wątpliwości po to, żeby rozświetlić je światłem Chrystusa, żeby ci, którzy będą na nas patrzeć, czy z nami się kontaktować, żeby byli jakby oświetleni tym, co wynika z tej więzi z Bogiem. Jeszcze jeden fragment na temat pracy. Kiedyś będąc na takim spotkaniu osób odpowiedzialnych za powołania, kiedy pracowałem jeszcze w seminarium naszym w Kaliszu, słyszałem taką wypowiedź pewnej siostry, to nie była siostra służebniczka, która żaliła się, że ma tyle pracy w zakonie, że nie ma czasu na modlitwę. To mi to jakoś utkwiło, ale tutaj ojciec Piotr też na ten temat bardzo ciekawie się wypowiada. Mówi tak. Gdy człowiek jest zanadto wycieńczony duchowo i fizycznie, ustaje życie intelektualne, duchowe i w ten sposób człowiek jest unieszkodliwiony. To jest filozofia szatana, jego filozofia pracy. Praca nadmierna, nieuświęcona modlitwą może się stać najpotężniejszym narzędziem w jego ręku dla odczłowieczenia człowieka i odciągnięcia go od Boga. Prowadzi to do bałwochwalstwa pracy. Człowiek poruszony pychą nie chce być w pracy w tyle za innymi. Zwłaszcza młodzież dobro mierzy wielkością wysiłku poświęcenia. Trudno ją przekonać, że pewien umiar jest doskonałością i na tym diabeł jedzie. Musimy zdawać sobie sprawę, że żyjemy w świecie bałwochwalstwa pracy, wyścigu pracy, pewnego szaleństwa pracy. Ta świadomość pewnej równowagi pomiędzy pracą konieczną. Zresztą siostry się nazywają służebniczki, czyli ta służba jest wpisana w samą nazwę, w sam charyzmat, a jednocześnie mamy mieć świadomość, że jeżeli ktoś jest przepracowany, będzie ciężko mu się modlić, będzie ciężko mu się troszczyć o życie duchowe i niekiedy łatwo jest wtedy usprawiedliwić się z braku modlitwy. Bo nie mam czasu, bo nie mam siły, bo muszę odpocząć i tak dalej. Ale jest to tak naprawdę droga donikąd i wtedy powołanie trudno, żeby się jakoś rozwijało, żeby mogło rozkwitać. I taka rada praktyczna, którą ojciec Piotr Ostworowski dał ojcu Leonowi Knabitowi, znanemu też dość szeroko w naszej ojczyźnie, dość aktywny w mediach ojciec Leon. Kiedy został proboszczem w Tyńcu, bo Tyniec nie wiem czy obecnie, ale kiedyś po wojnie miał też swoją parafię, ojciec Knabit mówi tak, pisze tak. Kiedy zostałem proboszczem w Tyńcu, wspomina ojciec Leon Knabit, ojciec Rostworowski dał mi 3 rady. Nie chciej naprawiać wszelkiego zła, zostaw coś opatrzności Bożej. Nie chciej załatwiać wszystkich spraw, zostaw coś następcom. I nie chciej uczynić ludziom nieba na ziemi, bo nie będą tęsknić za prawdziwym. Bardzo ciekawe, bardzo proste rady. Ta pierwsza, nie chciej naprawiać wszelkiego zła, zostaw coś opatrzności Bożej, myślę, że jest ważna, szczególnie także w czasach takiego zamętu, jaki obecnie przeżywamy. Można się jakoś szarpać z życiem, można szarpać się z sobą, można przeżywać wiele niepokojów, lęków, trosk o to, co się dzieje na świecie i gdzieś zagubić pokój. A to, co możemy najbardziej temu światu dać, to właśnie nasz pokój wynikający, wypływający z więzi z Bogiem. Thank you. Tutaj taka anegdota mi się przypomina o pewnym chłopcu, który chyba mieszka w jakimś internacie i przychodzi do swojej opiekunki, mówi: proszę pani, co mógłbym zrobić dla pokoju na świecie? A ona mówi: ciszej zamykaj drzwi. Bo można się zamartwiać właśnie o to, co się dzieje na drugim krańcu świata, a nie zauważać tego, co się dzieje za ścianą, tego, co się dzieje obok, i wtedy to wszystko niewiele da. Nie chcieli uczynić ludziom nieba na ziemi, bo nie będą tęsknić za prawdziwym. To też bardzo ciekawe stwierdzenie, to już pozostawię bez komentarza. Pozostałe refleksje będą podjęte na dzisiejszej, w czasie homilii, bo dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze czytania dotyczą modlitwy. Jest taki piękny fragment w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Estery, z tej kobiety, z księgi, która opisuje dzieje tej kobiety, która została królową, ale została królową w pewnym bardzo szczególnym momencie historii Izraela, i jej odwaga, jej ufność prowadzą do ocalenia. Ale warto do tej księgi sięgnąć całej. Myślę, że jest ona znana, ale jest też ona w tym jest taka prawdziwa, że oddaje te ludzkie myśli, ludzkie obawy, ludzkie lęki. Ten fragment tego wewnętrznego zmagania, który dzisiaj usłyszymy, jest trochę szerszy, a jednocześnie właśnie pokazuje, że Pan Bóg stawia ludzi w tym miejscu, w którym nikt nas nie zastąpi. O tym warto pamiętać. To nie jest powód do pychy, czy nie może być, ale jest taką też okazją, żeby zauważyć, że skoro Pan Bóg nas tutaj, w tym świecie, w tym czasie, w tym miejscu stworzył i, że tak powiem, ustawił, to znaczy, że On nas tutaj chce. I wszystkie dary, które są potrzebne do tego, abyśmy to życie mogli wieść w sposób owocny, pełny, także taki, który daje jakąś wewnętrzną radość i satysfakcję, bo to też jest przecież ważne, że to wszystko jest nam dane. Warto o tym pamiętać, warto też mieć świadomość właśnie tego, że tak jak królowa Estera w swoim czasie, w swoim miejscu była niezastąpiona, tak każdy z nas, każda z sióstr również tak ma na to swoje życie spoglądać.